Słuchasz Weszło FM.
Halo, halo, antenę Weszło FM przejmuje magazyn TSW, czyli najbardziej wiślacka audycja radiowa na świecie. Przed mikrofonem Kamil Kania, zapraszam na 60 minut pod znakiem białej gwiazdy. W studiu Mateusz Miga, przegląd sportowy.
Dzień dobry.
I Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa.
Dzień dobry.
Panowie, na rozgrzewkę, nomen omen, pytanie o warunki atmosferyczne. Ja miałem wątpliwości, czy dzisiaj w ogóle wychodzić z domu, a co dopiero gdzieś iść na mecz, stać się 2 godziny na mrozie. Czy rozgrywanie meczów przy tak niskich temperaturach, jak w ostatni weekend oraz teraz, w środku tygodnia, jest normalne?
Według mnie ta kolejka powinna być przełożona, ta wtorkowo-środkowo-środowa. Po prostu to nie chodzi już nawet do kibiców, którzy po prostu nie przyjdą na stadiony generalnie, ale nawet o zdrowie piłkarzy. No bieganie przy mrozie minus 20 to jest po prostu zabójcze też i dla zdrowia piłkarzy. Myślę, że można byłoby znaleźć jeszcze jeden jakiś wolny termin w środku tygodnia, troszkę później.
No mi się wydaje, że na trzeźwo to na pewno nie, bo na razie rzeczywiście te mrozy dają się we znaki i wydaje mi się, że właśnie coś na rozgrzewkę by się kibicom przydało. Jeżeli nie gorąca herbata, to najlepiej chyba gorąca herbata z prądem.
Co ważne, nie ma przepisu, by przy minus 15 stopniach przekładać mecze obligatoryjnie. To jest jedynie sugestia UEFA, a decyzja należy do arbitra danego spotkania. No, jeżeli o mnie chodzi, to ja naprawdę jestem pełen podziwu wobec tych ludzi, którzy w weekend w ogóle przyszli na stadion. Byłem w Gliwicach na meczu Piasta z Wisłą i tam nawet speaker powiedział, że to jest mecz dla prawdziwych koneserów. Ja bym powiedział, że to nie był mecz dla koneserów, to był mecz dla ludzi, którzy naprawdę są gotowi do największych poświęceń dla swojego klubu. Tam było nie do wytrzymania, tak samo zresztą jak w Krakowie podczas meczu Krakowia-Legia.
No ja w sobotę zaliczyłem nawet 2 mecze, bo byłem najpierw w Niecieczy, potem na Krakowi. Dzisiaj jeszcze wybieram się do Niecieczy na mecz Sandecji z Zagłębiem Lubin, który zaczyna się o 20:30 i już mam dreszcze na samą myśl, że będę musiał tam siedzieć 2 ponad godziny na tym mrozie. No ale no, trudno. No.
Mi się rzuciła w oczy skandaliczna moim zdaniem wypowiedź pani Prosieckiej na Twitterze, która się dziwi, dlaczego kibice nie chodzą na stadion, i to jest wypowiedź osoby, która chyba nigdy nie była na stadionie poza lożą VIP, gdzie naprawdę trudno wytrzymać 90 minut praktycznie w miejscu, i teraz mówi, że ona nie rozumie tego, dlaczego kibice nie chodzą na stadion. To zapraszam, niech sobie postoi 90 minut na mrozie i może wtedy zrozumie.
Tak jest, no ja nawet widziałem taką odpowiedź do tej pani też na Twitterze, właśnie coś w podobnym tonie. Zanim przejdziemy sobie do szczegółowego omówienia tego, co działo się w niedzielę w Gliwicach, przypominam naszym słuchaczom o hashtagu Weszło FM.
Słuchasz Weszło FM.
Komentujcie, oceniajcie. Panowie, Joan Carillo nie zmienił nic, czyli jednak zwycięskiego składu się nie zmienia. Tak też myślałem, bo jak patrzę na trenera Carillo, to nie jest raczej szkoleniowiec, który jest skory do zmian.
No, tym bardziej, że chyba mecz z Arką pokazał, że może te zmiany nie są takie bardzo konieczne i tego nie zrobił teraz. Będzie musiał robić zmiany na pewno w linii defensywnej, bo sporo mu się namnożyło problemów. I ta defensywa rzeczywiście może się nie podobać, bo szczególnie boki obrony, to Grzesiek, już zwracałeś jakiś czas temu uwagę na to, że te boki obrony są dziwnie puste. Czasami przeciwnik ma tam bardzo dużo miejsca, szczególnie z lewej strony, i wydaje mi się, że Maciek Sadlok chyba tą rundę rozpoczyna trochę słabiej niż kończył jesień. Nie wiem, czy się zgodzicie.
Tak, Maciek na pewno gra słabiej niż jesienią, gdzie był jednym z najlepszych piłkarzy. Może nie ma jakichś strasznie wyjątkowych wpadek, bo też nie można powiedzieć, żeby coś tam tak spektakularnie zawalił on osobiście, no nie. Ale nie jest to na pewno forma, o której by mógł myśleć, że Adam Nawałka jednak spojrzy na niego łaskawie i wyśle mu jakieś powołanie do kadry.
No nie, on obniżył loty, co do tego się chyba można zgodzić. Natomiast wydaje mi się, że Kuba Bartkowski z tych 3 meczów, które do tej pory rozegrał, to w Gliwicach dla mnie wyglądał najlepiej, bo z Lechią to był fatalny występ, jeżeli chodzi o podłączanie się do akcji ofensywnych plus zawalona bramka. Z Arką też no, namieszał przy tej straconej bramce, natomiast w Gliwicach takich rażących błędów po jego stronie nie było. Wydaje mi się tak, że to raczej Maćka Sadloka byśmy mogli bardziej winić za ten mecz w Gliwicach niż Kubę Bartkowskiego. Mimo że ja gdzieś ostatnio apelowałem o to, żeby jednak dać szansę Matejowi Palciciowi zamiast Bartkowskiego, tak po meczu w Gliwicach raczej tutaj bym się nie czepiał.
Znaczy ja myślę, że Słoweniec dostanie szansę w tym meczu i zagra w podstawowym składzie z prostej przyczyny, że Karija będzie musiał znaleźć jakiegoś partnera na środek obrony dla Wasilewskiego, ponieważ jak wiemy Arsenicz dostał czerwoną kartkę. Tu będzie raczej będzie musiał znaleźć jakieś inne rozwiązanie i według mnie numerem jeden do gry na środku obrony jest właśnie Bartkowski, ponieważ ten wariant był ćwiczony w sparingach. On był też ćwiczony pod kątem właśnie tego, że może zajść taka sytuacja, że trzeba będzie kogoś na stoperze ustawić. Marek Głowacki jest kontuzjowany, jest to kontuzja raczej poważna, na pewno nie będzie według moich informacji gotowy do gry z koroną, więc tu rozwiązanie jakby się nasuwa samo.
Mówisz Grzesiego o kontuzji Jarka Głowackiego i tak mi się nasunęło na myśl, że przecież z problemami zdrowotnymi teraz zmaga się też Paweł Brożek, który nie dość, że stracił całą zimę, to teraz straci też początek rundy i być może w większości tą rundę straci. Pytanie, czy to nie jest już taki moment, że oni wspólnie latem skończą karierę, bo gdzieś się nad tym zastanawiają. Może to by był taki idealny moment, żeby powiedzieć dość, ale znając ich, to jeszcze będą chcieli powalczyć na pewno.
No tak, a propos środka obrony, chciałem o tej sytuacji troszeczkę Zorana Arsenicia z wami porozmawiać, bo trzeba rozróżnić jedną rzecz, bo gdzieś się porównuje, widziałem na Twitterze Papadopoulosa do Radowicia, który skandaliczną symulkę w meczu z Krakowią zaliczył. Natomiast wydaje mi się, że tej czerwonej kartki Arsenicia mogłoby nie być, natomiast moim zdaniem tam były podstawy. Tam Papadopoulos wykorzystał fakt, że jednak Arsenic położył mu rękę na barku i gdzieś tam może i troszeczkę dodał od siebie, natomiast wydaje mi się, że co do zasady tutaj anulowanie kartki nie byłoby do końca słuszne.
No był kontakt, także no to jest taka sytuacja na pewno nie czarno-biała, tylko taka, tutaj sędzia mógł podjąć różne decyzje i wydaje mi się, że anulowanie tej kartki nie wchodzi w grę. Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby komisja ligi tą kartkę anulowała. Natomiast no, jeżeli chodzi o zachowanie Zorana, to chyba wybrał najlepszy z możliwych wariantów. Nie dość, że dopadł rywala jeszcze przed polem karnym, to zrobił to na tyle delikatnie, że teraz mamy wątpliwości, czy rzeczywiście ten faul był. Także wydaje mi się, że wyciągnął z tej akcji maksimum, a wyniknęła ta akcja z tej gry obrony wysokiej Wisły, która tak przez cały mecz, zresztą od początku rundy tak gra bardzo wysoko i takie jest założenie. Natomiast no, ile razy później obrońcy Wisły musieli gonić napastników, to nawet w tym meczu w Gliwicach to pewnie można by było tych sytuacji naliczyć, było całkiem sporo.
Ja jestem podobnego zdania, to znaczy uważam, że mógł arbiter przed pokazaniem tej kartki skorzystać z VAR-u, bo taka sytuacja, jeśli chodzi o czerwone kartki, jest dopuszczalna, natomiast szczerze mówiąc nie wiem, czy miałby jakąś większą wiedzę po obejrzeniu tych powtórek, bo myśmy je oglądali i tak naprawdę sami nie wiemy, co byśmy zrobili na miejscu sędziego. Według mnie to była taka sytuacja, że arbiter obroniłby się, gdyby też tej czerwonej kartki nie pokazał, ale skoro pokazał, on był na boisku, uważam, że trzeba mu po prostu przyznać rację. On jednak mimo wszystko był najbliżej tej sytuacji i po prostu podjął taką decyzję, jaką podjął. Natomiast to, o czym mówił Mateusz, o tym graniu bardzo wysoko obrony Wisły, to jest między innymi ten powód, dla którego Arek Głowacki zaczął sezon na ławce rezerwowych. No, raczej myślę, że w tej sytuacji przy całym szacunku dla Arka Głowackiego to on nie dogoniłby napastnika i po prostu Carrillo, podejmując ryzyko gry bardzo wysoko, jeśli chodzi o formację defensywną, musi mieć w tej formacji no, przynajmniej jednego stopera, który będzie takie akcje ratunkowe robił i byłby w stanie takie akcje ratunkowe robić, czyli kogoś młodszego, szybszego, który dogoni napastnika. Arek to wiadomo, doświadczenie, ustawianie się, twarde wejścia, natomiast no trudno wymagać, żeby zawodnik w jego wieku był sprinterem.
No, ale dla mnie to jest trochę jednak mocno ryzykowna gra, bo cały czas to jest na ostrzu noża i cały czas igranie z ogniem, bo nigdy nie wiadomo, czy tego napastnika uda się dogonić, czy nie, czy uda się go złapać na tym czasem minimalnym, spalonym, czy nie. Nie wiem, ile Wisła ma z tego korzyści, bo to już takie może pytanie dla jakichś taktycznych ekspertów, ile z tego wynika pozytywnego dla gry Wisły, ale widzę też dużo zagrożeń.
Ja też widzę bardzo dużo zagrożeń, natomiast no, statystycznie na razie nie jest jakiś dramat. No, 3 mecze, 3 stracone bramki, średnia 1 bramka na mecz, chociaż chciano, żeby była ta statystyka jeszcze trochę lepsza. No ale generalnie wizja gry Carillo opiera się na tym, że Wisła ma posiadać piłkę, a więc minimalizować takie zagrożenia, no ale tego się nie da, bo tutaj chociażby tam była taka jedna sytuacja w tym meczu, gdy właśnie poszła kontra Piasta, chociażby z takiego powodu, że to boisko było w tragicznym stanie. Było takie podanie bodaj Tibora Halilowicza, które nie doszło do celu, ponieważ ta piłka w dziwny sposób skakała po murawie i poszła z tego kontra, była groźna akcja. Na takich boiskach, jakie są teraz, no to siłą rzeczy te atuty Wisły, które mają być atutami, mogą stać się zabójczą bronią.
Dopełniając tutaj temat obrony, ja jednak mimo tej czerwonej kartki, dobrze powiedziane, że to był tak naprawdę najlepszy wybór Arsenicia, że zrobił to jeszcze przed polem karnym, że zrobił to lekko, natomiast chciałbym powiedzieć, że to jest piłkarz, który mi się na początku tej rundy bardzo podoba. Naprawdę wydaje mi się, że z bloku obronnego to jest w tej chwili najsolidniejsza postać w Wiśle.
No, Arsenic mi się już podobał pod koniec zeszłego roku, gdzie był też według mnie wyróżniającym się piłkarzem. Grał wtedy na prawej obronie, bo parę stoperów tworzyli Kłofacki z Wasilewskim i on bardzo dobrze grał na tej bocznej obronie. Myślę, że był najlepszym prawym obrońcą Wisły spośród tych wszystkich, którzy w tym sezonie grają. I on właśnie bardzo fajnie się wtedy do akcji ofensywnych włączał. Także to jest piłkarz, który no, w tej chwili ma według mnie z tych zawodników, którzy grają w podstawowym składzie Wisły, największy potencjał rozwojowy i ewentualnie też w przyszłości transferowy dla Wisły.
No właśnie, bo o nim się nie mówiło w tym kontekście, a mówiło się, że Kamil Wojtkowski czy Carlos Lopez to są takie najlepsze towary w oknie wystawowym Wisły, a to może się okazać, że to Zora Narcenic jest takim najlepszym piłkarzem. Mi też się podoba i chyba wychodzi z tego, że jest przystojnym chłopakiem, bo nam tutaj wszystkim się Zora podoba. I już jesienią chyba też rzeczywiście pokazał, że no warto w niego inwestować.
Solidny piłkarz. Przejdziemy teraz sobie do drugiej linii. Nikola Mitrović to jest człowiek, o którym chciałbym porozmawiać. Dużo czasu już mu poświęciliśmy w naszym programie w poprzednich wydaniach, natomiast no wciąż jednak ja będę drążył, wciąż będę jednak kontynuował temat. Co takiego ma Nikola Mitrović, że gra, a nie gra Tibor Halilović? Bo nawet trener Carillo nie chce powiedzieć dziennikarzom na konferencji, dlaczego gra Serb, a nie gra Chorwat.
No wydaje mi się, że to przede wszystkim jest wybór taktyczny, bo Tibor jednak jest zawodnikiem znacznie zdecydowanie bardziej ofensywnym. Mniej na niego można liczyć w tyłach. A chyba ta trójka ma przede wszystkim za zadanie zabezpieczyć obronę. Nie wiem, co ma Mitrović takiego w sobie, bo on też mnie na razie nie przekonuje. Natomiast podczas zimowych sparingów podobał mi się dużo bardziej. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ta ekstraklasa jednak jest taka mocna. Tutaj nie każdy sobie może poradzić. Czy z aklimatyzacji? Mam nadzieję, że nie z aklimatyzacji, bo jednak jest to piłkarz, który był w wielu klubach. Jeżeli on potrzebuje teraz czasu na aklimatyzację, to by trochę było dla mnie podejrzane. Nie wiem, czy musi się dostosować, czy jeszcze chodzi o taktykę, gdzie tu są te powody jego słabszej gry, a może jest inaczej, może trener Carillo jest zadowolony z jego pracy, tylko my, nam się wydaje, że jest
no
inaczej.
No tak, ale wiesz co, jak ja patrzę na tą trójkę w drugiej linii, to tam od pracy defensywnej to jest chyba Paul Jącz, a nie ta dwójka. Wydaje mi się, że jednak któryś z tych piłkarzy, Cywka, Mitrović, powinni mieć jednak takie walory gry do przodu, bo jednak ktoś te piłki musi z tej drugiej linii kierować jednak do tej trójki najbardziej wysuniętej.
Ja też uważam, że druga linia Wisły, to znaczy ta jakby druga linia, ta druga trójka w tym systemie 4-3-3 jest po prostu za mało kreatywna i stąd się biorą ogromne problemy Wisły w ofensywie. No, tam był zamiast Cywki do pierwszego składu przewidziany Basza, który jednak doznał kontuzji. Jednak nie sądzę, żeby on jakościowo dużo podniósł. Cywka nie gra źle. Cywka gra na poziomie, na swoim poziomie solidnie, nie robi jakichś błędów. Natomiast to jest piłkarz, któremu zawsze brakowało tego czegoś, tego jakiegoś takiego magicznego dotknięcia, jakiegoś podania, strzału, zrobienia czegoś niekonwencjonalnego. To jest taki po prostu solidny, przewidywalny piłkarz, który swoje zrobi, ale nic ponadto. Basza ma troszkę większe możliwości, z nim pewnie ta gra by wyglądała trochę lepiej, ale znowu nie tak bardzo. Natomiast takim piłkarzem, który miał trochę kreatywności tej drugiej linii dodać, to był w założeniach Mitrowicz, który to robił w poprzednich klubach. Tylko nie zapominajmy, że Mitrowicz ma za sobą pół roku grania w klubie w serbskiej ligi, gdzie, jak sam mówił, brakowało mu nawet reżimu treningowego. Tam ta liga serbska składa się z dwóch, trzech mocnych zespołów, pozostałych to wygląda to różnie. Różnie jest z dyscypliną, z treningami, z jakością treningów. On już też nie jest młodym piłkarzem i w zasadzie ja myślę, że jemu potrzeba dwóch, trzech miesięcy, żeby on w ogóle wrócił do jako takiego poziomu piłkarskiego. Ja myślę, że Carrillo wierzy w niego i dlatego go uporczywie wstawia do składu, żeby on poprzez grę do tej formy powrócił. Natomiast czy mu się to uda, to nie wiem. Ja tu postawiłbym duży znak zapytania, czy on będzie takim piłkarzem, o jakim sobie Carrillo marzy.
No uderzenie też ma, nie? I strzały z rzutu wolnego, zresztą o uderzeniu Mitrowicza przekonał się jeden z piłkarzy Piasta, nie pamiętam kto to był, kto dostał takiego strzała i musiał się chwilę zbierać. Te stałe fragmenty gry na pewno będzie można wykorzystać, tylko chyba w Gliwicach też chyba za dużo tych okazji nie było.
Tak, no tu jest właśnie to pytanie, on czy Halilowicz? No, wszyscy na Tibora kibice się napalają. Myśleli, że już przychodził latem, że to będzie od razu zawodnik gotowy do gry na wysokim poziomie. Teraz po zimowych przygotowaniach znowu takie nadzieje były bardzo mocno rozbudzone. On na razie dostaje tak mniej więcej kwadrans gry w każdym meczu. To nie jest czas, że można coś wielkiego pokazać. Oczywiście można zrobić, strzelić bramkę, zaliczyć asystę i powiedzieć trenerowi, popatrz jak ja gram, dlaczego ty mnie wpuszczasz tylko na kwadrans. No ale też z drugiej strony nie jest to też prosta sytuacja w takich 15 ostatnich minutach się pokazać. I myślę, że na razie jeszcze Tibor chyba nie dałby rady pociągnąć gry Wisły, aczkolwiek uważam, że powinien dostawać więcej szans i tych minut nie 15, ale przynajmniej z pół godziny.
Z Petarem Brzekiem tak było, nie? Przecież on tak długo grał kaszanę straszną, a tak mimo tego miał miejsce w składzie i się okazało, że się opłacało na niego stawiać.
Znaczy, no z Petarem to bywało różnie, bo on zaczął grać, potem dość długo nie grał, już też się wydawało, że ten transfer to było w ogóle pudło, bezsensowna decyzja i nagle przyszedł jeden mecz taki chyba w listopadzie w Lubinie, gdzie strzelił bramkę i od tego meczu wszystko się zmieniło. Może Tibor też potrzebuje takiego jednego meczu, takiego jakiegoś jednego spektakularnego zagrania i wtedy odpali. Ale to co mówiłeś, generalnie druga linia Wisły jest za mało kreatywna, to jest ogromny problem, bo Wisła wciąż ma problemy ze stwarzaniem sytuacji i w tym układzie personalnym, jaki jest obecnie, ja nie widzę dużego pola do poprawy tej sytuacji.
Jeszcze chciałem o zmiennikach, jeżeli jesteśmy przy meczu z Piastem. Nie za późno te zmiany?
No być może tak. Też tak patrzyłem na telewizor i zastanawiałem się, co jest z tymi zmianami. Te zmiany to gdzieś tam był jeden z kamyczków do ogródka Kiko Ramireza, to co pani Marzena Serapata mówiła, że te zmiany były późno i były z góry zaplanowane bez względu na
sytuację wojskową.
Tak, no późno rzeczywiście wchodzi ta młodzież. Kamil Wojtkowski też wszedł w sumie na niedługo i teraz znowu wypada. W ogóle mi żal tego chłopaka, bo on stracił część przygotowania tego zimowego okresu z powodu błędnej diagnozy. Wrócił z Hiszpanii wcześniej i musiał trenować indywidualnie w Krakowie. Później okazało się, że jest jednak kontuzjowany, tam jakiś był inny problem. Teraz zagrał chwilę, wypada za kartki i początek rundy ma no, w plecy. Nie wiadomo, jak szybko to się zmieni, bo teraz musi wywalczyć miejsce w składzie, a to też nie będzie takie proste.
No, jeśli chodzi o właśnie tych zmienników, o te zmiany, to ja zauważyłem, mimo tego, co mówił Carrillo, czy raczej co mówiono Carrillo, że to jest trener, który dostosowuje taktykę do rywali, to on jest bardzo konserwatywny. Te wszystkie zmiany też sprawiają wrażenie zaplanowanych przed meczem i mniej więcej one mają taki sam, one są bardzo do siebie podobne. Mniej więcej w tym samym czasie są dokonywane, także tutaj jakieś zmiany w porównaniu do tego, co było za Ramireza, nie widać. No, trener ma strategię, wybrany skład i daje temu pierwszemu składowi jak najwięcej czasu. Dopiero w samej jakby końcówce próbuje coś jeszcze tam dołożyć. Nie wiem, może ma takie rozeznanie w formie dyspozycji zawodników, że zdaje sobie sprawę z tego, że oni są słabsi od tych, którzy grają, no ale jako kibice czy obserwatorzy do końca tego nie wiemy i łudzimy się, że nie wiem, Wojtkowski wprowadzony w przerwie albo tam w 60 minucie zrobiłby coś więcej, Kolar czy Bałaniuk też.
Ale no, ufa, być może ufa w swoje decyzje, to też jest tak ważne, nie? Bo wielu trenerów jest takich, którzy wstawiają skład, zastanawiają się, czy wystawili dobry, a być może Carrillo jest przekonany, że wybrał dobrze i to też by było jakimś pozytywnym sygnałem.
No ja myślę, że on jest pewny siebie i swoich decyzji.
To widać, tak. Natomiast z całej tej trójki rezerwowych, ty mówiłeś, żal ci Wojtkowskiego, mnie troszeczkę żal po meczu w Gliwicach, żeby nie było, że tu chodzi o przygotowania czy o jakieś inne aspekty. Żal mi jest Denisa Bałaniuka, bo on z Arką dał dobrą zmianę. Naprawdę wszedł, rozruszał to z przodu, to wyglądało dużo lepiej. Natomiast z Piastem otrzymał naprawdę krótki czas, jak na trenera, który mówi na każdej konferencji ja słyszę to samo. Gramy o zwycięstwo, ja zawsze gram o zwycięstwo, my zawsze gramy o zwycięstwo. No to dosyć późno robi zmianę ofensywną, która ma odmienić zespół z przodu.
Ja szczerze mówiąc nie podzielam tych opinii, które wygłasza Carrillo, że my gramy zawsze o zwycięstwo. Ja nie widzę w Wiśle takiego postawienia wszystkiego na jedną kartę. Zresztą poniekąd słusznie, bo też nie uważam, że trzeba szaleć i za wszelką cenę narażać się na stratę bramki. Wisła musi tych parę punktów jeszcze uzbierać i taki remis w Gliwicach jest według mnie mimo wszystko cenną zdobyczą. Natomiast on sam deklarował, że jego remisy nie interesują, interesuje go tylko zwycięstwo, a praktyka pokazuje, że tak nie jest. To nie jest wcale tak, że Wiślacy zamykają oczy, pędzą do przodu, byle tylko szczelić bramkę. Jest mimo wszystko jakaś tam taka równowaga i trochę wyrachowania w tych meczach. Tak samo było w Gdańsku, tak samo było w Gliwicach. No wiadomo, w meczu z Arką w zasadzie przegrywali od 7 czy 8 minuty, więc siłą rzeczy ten wynik determinował sposób gry. Poza tym u siebie się gra trochę inaczej. Natomiast ja tu nie widzę jakiegoś takiego super przestawienia Wajchy na to, że my gramy tylko ofensywnie do przodu i nic innego się nie liczy.
No może to by się źle skończyło, nie? Ale zwróćmy uwagę, że 9 zmian, które zostały dokonane w tych 3 meczach, to wszystkie były ofensywne. To byli wszystko piłkarze ofensywni. Nie było ani raz, nie wiem, wpuszczania dodatkowego obrońcy czy defensywnego pomocnika. To za każdym razem jednak była próba wpłynięcia na ofensywę Wisły. Nie zawsze udana, ale jednak tak.
Tak, to się zgadza. No generalnie zazwyczaj się robi zmiany ofensywne, bo wiadomo, że obrońców się zmienia jak się musi, albo jak się widzi, że ktoś rzeczywiście fatalnie gra, natomiast tutaj on szukał rzeczywiście sposobu na to, żeby zdobyć bramkę zwycięską, natomiast tak samo te zmiany można potraktować w końcówkach meczów jako zmiany taktyczne, czyli na zyskanie czasu, a nie to, że Bałaniuk czy tam Kolar wprowadzony w 80 którejś minucie nagle odwróci losy meczu i strzeli bramkę.
Kibicom przypominam o naszym hashtagu Weszło FM.
Słuchasz, Weszło FM.
Natomiast do was mam pytanie. Co się dzieje z Patrykiem Małeckim? Bo jego ewolucja w tym zespole wygląda tak. Zaczął w wyjściowym składzie mecz z Lechią, potem wylądował na ławce na Arkę, teraz nie ma go w kadrze meczowej. Co się stało z Patrykiem Małeckim?
No dobre pytanie. Rzeczywiście zaczął w podstawowym składzie i teraz znika, jest go coraz mniej. Jak obserwowałem te zimowe sparingi, to on w tej taktyce cały czas grał przy linii, a to nie do końca jest takie zadanie tych pseudoskrzydłowych w ustawieniu 4-3-3 i Wiem, że trener próbował z tego osiągnąć jakieś korzyści, żeby jakoś ten jego styl gry wpleść do tej taktyki. Natomiast nie wiem, czy właśnie to nie jest jednak to, co przeważyło o tym, że Patryk stracił miejsce w składzie, że musi jednak trochę zmienić swój styl gry i schodzić częściej do środka, bo zapomnieć trochę o tych nawykach typowego skrzydłowego.
Znaczy, jeśli chodzi o nieobecność Patryka w meczu w Gliwicach, to ona była, z tego co ja wiem, spowodowana jednak względami zdrowotnymi. On doznał jakiegoś drobnego urazu i po prostu nie chciano ryzykować pogłębienia się kontuzji. Znaczy, on nie był przewidziany do gry w podstawowym składzie, ale generalnie to, że go nie było w kadrze, to nie była decyzja trenera, że nie jesteś mi potrzebny, tylko jakieś względy zdrowotne o tym zadecydowały. Natomiast jeśli chodzi o generalnie o Patryka Małeckiego, on będzie miał trudne zadanie, ponieważ w ustawieniu Carrillo on będzie rywalizował o miejsce w podstawowym składzie z Imazem.
Wygląda bardzo dobrze.
Właśnie, który wygląda bardzo dobrze. I Patryk zaczął w podstawowym składzie jednak troszkę przez, nie mówię, że przez przypadek, ale przez bieg okoliczności, ponieważ w trakcie obozu przygotowawczego w Hiszpanii Imaz miał kontuzję, nie trenował tam chyba ponad tydzień albo lepiej. I siłą rzeczy na starcie Patryk był wygrany w tej rywalizacji. Oczywiście, gdyby w Gdańsku, nie wiem, zagrał super mecz, strzelił 2 gole, czy zaliczył jakieś asysty, to miejsce by zachował. Natomiast tam zagrał jak zagrał, czyli no przeciętnie, no może trochę lepiej niż przeciętnie, ale nie było tam w tym żadnego błysku. Na następny mecz wskoczył Imaz, który no, zagrał bardzo dobrze, no, był wyróżniającą się postacią i to miejsce sobie wywalczył. Myślę, że szybko nie odda, bo również w Gliwicach, mimo że tam nie potrafił wykończyć 2 niezłych akcji, to jednak w tej ofensywie był chyba numerem 1 i w ogóle na wiosnę jest chyba numerem 1 w ofensywie Wisły.
No ale w Gdańsku chyba też zmarnował niezłą okazję. Nie?
Tak, też zmarnował.
Ta skuteczność to jednak coś, co powinien poprawić, bo drużyna na tym nie zyskuje, gdy on dochodzi do świetnej sytuacji, a później nie potrafi jej wykorzystać. Za mało troszkę konkretów. Więcej liczb i to będzie skrzydłowy jak na ekstra klasę wtedy idealny.
Właśnie, ale on wbrew pozorom tych liczb jak na skrzydłowego nie ma źle, nie ma złych. Natomiast ja się zgadzam z tym, że jego największym problemem jest skuteczność, bo on musi mieć kilka sytuacji, żeby strzelić bramkę, aczkolwiek on do tych sytuacji dochodzi, czego na przykład o Patryku Małeckim nie można powiedzieć, bo Patryk, tak jak mówiłeś, on w tej taktyce nie do końca się dobrze czuje, nie do końca się dobrze realizuje i myślę, że będzie miał problemy z tym, żeby grać w podstawowym składzie, natomiast myślę, że będzie dostawał swoje szanse z ławki.
Zanim przejdziemy sobie do meczu z Koroną, chciałem jeszcze tylko odnotować takie wydarzenie, które miało miejsce, mianowicie Wiślacki tweet-up. Chciałem powiedzieć, że no to moim zdaniem bardzo fajna inicjatywa, przede wszystkim dla tych ludzi, tej społeczności twitterowej, tych kibiców Wisły, którzy się na Reymonta pojawili. Mieli naprawdę okazję porozmawiać i z prezes Sarapatą, i z wiceprezesem Dukatem, i z trenerem Joanem Carrillo, z Rafałem Boguskim, z Radkiem Sobolewskim. Myślę, że to jest taki kolejna rzecz, którą możemy zaliczyć na plus dla obecnie zarządzających Wisłą.
No to już była druga tego typu impreza i rzeczywiście no, porównując sytuację do tej, jaka była w czasach telefoniki, gdy właścicielem Wisły była telefonika, to otwarcie na kibiców jest nieporównywalne. No, ja sobie takiej imprezy raczej nie wyobrażam w poprzedniej jakby epoce. Tutaj widać, że ten zarząd stawia bardzo na otwartość. To nie jest tak, że my coś tam robimy, trzymamy w tajemnicy i tak dalej. Generalnie polityka informacyjna Wisły jest w tej chwili dość mocno ofensywna. Nawet sam zarząd kreuje pewne informacje, pewne wydarzenia i rzeczywiście no, takie spotkania na pewno wiążą kibiców z klubem i wiadomo, że to nie jest jakaś mocna, liczna grupa, ale ona się cały czas poszerza, no i wiadomo, no, parę lat temu nikt jeszcze o Twitterze nie myślał, nie potrafił nawet sobie wyobrazić, jaki to będzie miało zasięg, wpływ na funkcjonowanie nawet klubów. A w tej chwili no to już jest konieczność i myślę, że Wisła się w tym dość dobrze odnajduje, jeśli chodzi o social media i rzeczywiście no to jest duży plus.
Myślisz, że Grzesiek Bogusław Cupiał by się odnalazł na Twitterze?
Myślę, że by się nie odnalazł.
Ale tam chyba było jakieś takie fejkowe konto przez jakiś
no,
czas.
No, ale to tylko fejkowe. Nie, no, no
ale myślę, może by było fajnie, tak? No,
nie, no ja no, na pewno byłoby bardzo ciekawie, gdyby to było szczere. Natomiast jeśli chodzi o Twittera i takie na Twitterze trzeba być po prostu szczerym. No, jest wiele kont na Twitterze znanych osób, które są po prostu nudne, bo piszą tam raz na jakiś czas jakieś komunały i nic poza tym. No, Twitter to jest jednak żywa dyskusja czy przekazywanie jakichś informacji. To, że ktoś ma wielkie nazwisko, to nie znaczy, że na Twitterze będzie ciekawy. Będzie osobowością na Twitterze.
Ja na tym Twitapie nie byłem, ale byłem na poprzedniej edycji i jak gdybym był kibicem i został zaproszenie na takie spotkanie, to bym na pewno zwariował z radości, bo po pierwsze bezpośredni kontakt, nawet tam później można było napić się trochę wina i tak bardzo na luzie podyskutować z osobami, które decydują o losach klubu. Fantastyczna sprawa i to wyjście do kibiców to na pewno duży plus w działalności klubu. Jest wiele takich aspektów, gdzie oni sobie radzą bardzo dobrze. Zresztą nie trzeba tutaj odkrywać Ameryki, wystarczy popatrzeć, jak działają największe kluby świata. Kopiować to trochę, przenosić, może trochę modyfikować na potrzeby polskiego rynku, ale w ten sposób działać i tak to trochę wygląda w Wiśle teraz chyba.
No co by nie mówić, wielką atrakcją tej imprezy to była osoba Radosława Sobolewskiego, który jak wiemy jest osobą, był, kreował się na osobę, która się odcina od wszelkiego rodzaju mediów, szukania popularności, natomiast tutaj no, rozmawiał z kibicami i ci, którzy z nim rozmawiali, byli zachwyceni jego otwartością i tak dalej, więc to była też taka niepowtarzalna okazja, żeby porozmawiać z nim. My jako dziennikarze, którzy zajmujemy się Wisłą, nie wiem, no, kilka razy w życiu może zamieniliśmy parę słów z Sobolewskim i tyle. Natomiast tutaj no, można było przez godzinę, przez półtorej z nim rozmawiać i pytać o różne rzeczy. Co naprawdę no, jest jakimś tam ogromnym bonusem dla tych ludzi, którzy tam byli.
Ale podobno on jest na Twitterze.
Tak, podobno jest.
Nie wiem, czy pisze, czy tylko się przygląda, co tam się dzieje.
Myślę, że chyba się tylko przygląda, bo...
Żeby się okazało, że to Janek X89 na przykład.
Nie, no na pewno.
Nie, żartuję. To nie jest on. Od razu możemy zdementować.
Z Twitterem trzeba ostrożnie, tak jeszcze już abstrahując od wszystkiego, żeby nie zwariować, tak jak przy okazji meczu Krakowia Legia, że pojawił się tweet z praktycznie anonimowego konta o tym, że Michał Probierz zakazał, zaczarował, żeby nie podgrzewać murawy, żeby Legii przeszkodzić. No, no jednak też trzeba patrzeć, kto co pisze. Czy dana osoba jest wiarygodna, żeby potem takich wariacji jak przy okazji meczu Krakowia Legia nie było, bo ja się w ogóle, tutaj mamy program co prawda o Wiśle, ale myślę, że dwa zdania możemy powiedzieć, że ja się trenerowi Probierzowi nie dziwię, że on się tak zdenerwował.
Ale pytanie jest, dlaczego w ogóle takie fejkowe konto zostało tak wzięte bardzo poważnie, bo to jest dla mnie zaskakujące. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, to nie wiem, no jestem w szoku i też się nie dziwię tak jak ty Probierzowi. Zresztą on też jest na Twitterze, on jest na Twittera, też ma jakieś konto założone i ma tam podgląd cały czas, także on wie dokładnie, co tam się dzieje.
Tak, tak, no jestem o tym przekonany. Raz pamiętam przed konferencją prasową jakiś dziennikarz napisał coś na Twitter, jakiegoś tweeta odnośnie trenera i nie wiem, no 3 minuty później trener Probierz wszedł na konferencję i od razu się odniósł do tego, co zostało napisane, czyli mówiąc, że ktoś mu podesłał.
Oczywiście. Panowie, przejdziemy sobie teraz do Korony, czyli najbliższego rywala Wisły. Mecz o godzinie 20:30. Korona na wiosnę to jest 7 punktów w 3 spotkaniach i ja oglądałem w Niecie czy jeden mecz na żywo, resztę w telewizji i dla mnie Korona wygląda bardzo dobrze.
No ja widziałem wszystkie mecze Korony, w tym 2 na żywo, obydwa w Niecie czy. I tam, jeśli chodzi o te 2 mecze w Niecie czy, to były jednak mimo wszystko troszkę takie 2 oblicza tej drużyny, bo ile w meczu z Brookbetem ta Korona kontrolowała mecz od pierwszej do ostatniej minuty, była drużyną lepszą, dojrzalszą, w zasadzie ani ten mecz ani na sekundę nie wymknął się im spod kontroli, to w meczu z Sandecją już takie momenty były i to spore. Okazuje się, że ta drużyna, gdy się ją przyciśnie, gdy się po prostu trochę postawi jej, to ci piłkarze popełniają błędy. Aczkolwiek no, naprawdę z wszystkich drużyn w Ekstraklasie sprawia bardzo solidne wrażenie w tym roku. Nie tylko w tym, ale w tym roku, wiadomo, no 7 punktów. Wygranie z Lechem to też o czymś świadczy. Także to będzie naprawdę dla Wisły bardzo wymagający rywal i myślę, że będzie bardzo ciężko zwycięstwo. Na pewno nie z taką grą jak w Gliwicach.
Pamiętam, jaki był hejt, jak Korona zwolniła Macieja Bartoszka, nie, trenera sezonu. Tymczasem Lettieri wprowadził drużynę na wyższy poziom. Nie zmienia to faktu, że być może z Bartoszkiem też by weszli na wyższy poziom. Po prostu ta drużyna się zgrywała i była coraz lepsza. Natomiast no, teraz Korona wygląda świetnie. Ten Kaczarawa jest, wydaje się, jakimś takim piłkarzem nie do zatrzymania. Bardzo groźny piłkarz, gdzieś z Cypru chyba wyciągnięty. No i Bartosz Rzymaniak, tak, którego my tu w Krakowie znamy, bo w Krakowie był przez jakiś czas i nie wyszło mu, oddany lekką ręką. Natomiast no, w Koronie wyrasta na naprawdę jednego z lepszych obrońców w lidze.
No jeszcze jest Goran Cwijanowicz, też fajnie zaczął wiosnę, bo to są dwie bramki i asysta, w tym gol z Lechem, czyli jednak bardzo ważne. No jednak Gino Lettieri nie jest trenerem w przypadku, tak jak się wszystkim wydawało. Jednak solidny fachowiec na to wychodzi, przynajmniej moim zdaniem.
Znaczy wiadomo, no jego CV nie powalało, jak każdy patrzył tylko na samo CV, to mógł do takich wniosków dojść. Natomiast ja zawsze jestem ostrożny przy ocenianiu trenerów na starcie, zwłaszcza takich, o których się niewiele wie. Popatrzeć można w Transfermarkcie, sprawdzić, że tyle meczów przegrał, przez tyle spotkań nie udało mu się odnieść zwycięstwa, że prowadził takie, a nie inne kluby. Natomiast z trenerami to różnie bywa. No, są trenerzy, którzy kiedyś dostali szansę w jakichś tam klubach, wypłynęli, a są tacy, którzy pracują na niższych szczeblach, w słabych klubach, nie idzie im. Co nie znaczy, że są słabymi trenerami. I tak było w tym przypadku. No, rozumiem tych, którzy się z niego śmiali, bo jak się popatrzyło na to jego CV, to można było się śmiać. Natomiast tutaj w zawodzie trenera liczy się to, co się ma w głowie, a my dokładnie tego nie wiemy. Nie wiedzieliśmy, jakim on jest trenerem. Dlatego aż takim zaskoczeniem to dla mnie nie jest, że ta Korona tak dobrze gra, bo to jest mimo wszystko solidny klub. Tak wszyscy się z tego klubu śmieją, zawsze upatrywano ich jako kandydatów do spadku. Od kilku sezonów oni zawsze jakąś tą drużynę potrafią zbudować, często nawet z anonimowych piłkarzy, i jest tam jakiś duch w tej drużynie taki, który pozwala jej po prostu osiągać przyzwoite wyniki.
No właśnie, ten duch w drużynie jest zadziwiający, bo wydawało się, że to zasługa trenera Ojrzyńskiego, a później trenerzy się zmieniali, a ten duch w Koronie cały czas pozostawał, i jak jedziesz do Kielc na mecz, to jesteś od razu, no, obawiasz się tego spotkania. Lettieri sprawia na mnie wrażenie bardzo pewnej osoby. Nie wiem, czy to wynik tych ostatnich dobrych wyników. Zobaczymy, czy nie odleci, czy go to nie zgubi.
Tak.
Ale przy tym jest sympatyczny i jego konferencja prasowa to nie jest taka nuda. Sam się, Grzesiu, przekonałeś w Niecieczy, pamiętam, po meczu Brookbet Korona.
Tak, ja bardzo lubię, jak on mówi. Tam jest w ogóle fajnie, bo jest tłumacz, który go dość fajnie tłumaczy, przy czym podejrzewam, że on lepiej zna język niemiecki niż polski, ten tłumacz, i tak trochę to momentami zabawnie wygląda, ale bardzo profesjonalnie. To są chyba dobre tłumaczenia, natomiast bardzo lubię słuchać ich obydwu, jak oni po prostu wypowiadają się po tych meczach.
Ale a propos tłumaczy, to Piotrek Tymczak niedawno opowiadał anegdotę, jak po meczu Wisły z Podbeskidziem tłumacz miejscowy tłumaczył Roberta Maskanta i Maskant tam jakoś pogratulował Podbeskidzie dobrego wyniku, a tłumacz przetłumaczył: brawo Podbeskidzie, brawo, 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 i cała sala wstała, zaczęła bić brawo, i Maskant był zaskoczony, bo nie wiedział, co się stało z jego wypowiedzią, nie? Dopiero ktoś mu tam później tłumaczył, jak ile tłumacz dodał od siebie jeszcze.
No a propos jeszcze piłkarzy w Koronie, bo jednak często mówimy, że sprowadza się do naszej ligi zagraniczny szrot, a naprawdę ci piłkarze zagraniczni, którzy występują w tej chwili w składzie Korony, to są solidni piłkarze.
Tak, no, pokazali. No, przy czym na przykład jeśli chodzi o Kaczarawę, to to już gdy przychodził, to wszyscy pisali, że to jest piłkarz, który powinien sobie poradzić w polskiej lidze, bo on miał na Cyprze bardzo dobre, przyzwoite statystyki i to o nim właśnie mówiono, że to jest w lecie, że to jest jedyny piłkarz, który ma jakieś CV konkretne i może być wzmocnieniem drużyny i to się potwierdziło. On też nie miał jakiegoś super startu, rozkręcał się, no ale teraz widać, że złapał taką pewność siebie, no i jest naprawdę jednym z czołowych napastników ligi.
Bramkarz Alomerowicz też błysnął, broniąc rzut karny w końcówce, nie? Też widać, że goś potrafi bronić.
Właśnie tutaj jest troszkę, mam troszkę mieszane uczucia, wiadomo, no bronił karnego w ostatniej minucie, to się jest bohaterem. Inna sprawa, że ten karny był fatalnie wykonany. Natomiast no, on sprezentował w gola w niecieczy w meczu z Sandecją. Tu miał też w ostatnim meczu też taki chyba jeden pusty przelot. To jest bramkarz, który jak tak go obserwuję, on by nie bronił. Broniłby Gostomski, gdyby nie te problemy z kontraktem. On ma po prostu słabsze umiejętności, jeśli chodzi o grę na przedpolu. Tu ma duże problemy. Na linii potrafi sobie radzić, natomiast jest niedoszkolony, jeśli chodzi o grę na przedpolu i myślę, dlatego wylądował w Polsce, a nie znalazł sobie jakiegoś klubu w Niemczech.
Typy na mecz Wisła Korona?
No nie, no w Ekstraklasie się nie typuje, no bądźmy poważni. No to jeszcze w tym rozie, na tym boisku, to nie, może być 3-3, może być 8-8, może być 0-0.
Oj, nie, ja ostatnio widziałem na swoim prywatnym Facebooku, jeden kolega wytypował prawidłowo 8 meczów Ekstraklasy. To jest naprawdę niesamowite, na jednym kuponie. Naprawdę niesamowita sprawa, ale wydaje mi się, że to będzie do tej pory chyba najtrudniejsze spotkanie dla Wisły w tym roku.
Nie, no bez wątpienia, no, na pewno jest to najmocniejsza drużyna, z jaką Wisła sobie, jaką Wisła się zmierzy i będzie to też taki jakiś test dla tej drużyny, no bo między innymi wielkim zarzutem dla Kikora Mireza było to, że on nie potrafił wygrywać z drużynami z czołówki. W zasadzie odniósł, dopóki pracował, to z drużyn, które grały, były w ósemce, to wygrał tylko z Wisłą Płock na wyjeździe 1-0. Poza tym nie potrafił odnieść zwycięstwa. Z Koroną też przegrał dwa razy. Te mecze w pewnym sensie go pogrążyły, bo myślę, że wtedy, gdy Wisła jesienią odpadła, to chyba we wrześniu było, to były takie mecze, że grała we wtorek, znaczy w środku tygodnia Puchar Polski, potem zaraz mecz ligowy i obydwa przegrała w Kielcach z Koroną. Wtedy chyba pierwszy raz w głowach właścicieli, znaczy władz Wisły się pojawiły takie pomysły, że jednak z Kikorem Mirezem trzeba się będzie rozstać w najbliższym czasie. Dlatego ten mecz właśnie, jak już wspomniałem, będzie testem dla tej drużyny, dla Cario, czy rzeczywiście jest jakiś krok do przodu. I myślę, że to może być też jeden z kluczowych meczów, jeśli chodzi o walkę o ósemkę dla Wisły, bo cały czas trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Wisła tak naprawdę walczy wciąż nie o puchary, tylko awans do grupy mistrzowskiej.
Bez wygranej z Koroną może być to trudne rzeczywiście. Teraz jak wygrasz z Koroną, to znowu gdzieś tam pewnie wrócą marzenia o europejskich pucharach, a to mi się trochę wydaje odrealnione. Wisła od 7 lat przecież jest takim ligowym średniakiem. Najwyższe miejsce od tego okresu to jest 5, najniższe 9, więc no, trudno o lepszą definicję drużyny takiego ligowego średniaka. Kibice marzą o pucharach, a to jest tak naprawdę już melodia przeszłości. Wspominamy czasem tak, nie? 15-16 lat temu graliśmy z tym czy z tamtym. Natomiast no, teraźniejszość jest zupełnie inna.
Znaczy mi się z jednej strony podoba nastawienie władz Wisły, przynajmniej takie werbalne, oficjalne, że jest to ciśnienie na to, żeby drużyna szła do przodu, osiągała sukcesy, bo mimo wszystko w sporcie potrzebna jest taka presja. To jest taka trochę może w pewnym sensie opozycja do tego, co jest w Krakowi, gdzie tam bardzo często profesor Filipiak się zadowalał tym, że w ogóle jest w Ekstraklasie, a jak już byli w środku tabeli, to nie trzeba było drżeć do ostatniej kolejki o utrzymanie, to już było super. Nie było jakiegoś takiego nastawienia na sukces. Tu w przypadku Wisły ja nawet byłem zwolennikiem tego, żeby przez takiego myślenia, żeby przez, nie wiem, parę sezonów teraz sobie odpuścić jakieś tam mocarstwowe ambicje, żeby uporządkować te wszystkie sprawy związane z długami, w ogóle z tymi wszystkimi zaszłościami, problemami, które klub ma, tak po prostu odpuścić sobie takie machanie szabelką, no ale jak widać to jest mimo wszystko, nie ma już tutaj Bogusława Cupiała, ale taki sposób myślenia dalej jest i w pewnym sensie może to jest i dobre, że się wymaga od drużyny, żeby jednak walczyła o najwyższe cele. Natomiast zgadzam się z Mateuszem, że realnie nie jest to za bardzo możliwe w tym składzie personalnym, który jest obecnie.
Tak sobie pomyślałem, czy ktoś rzucił klątwę na Wisłę, że ta Wisła nie gra w pucharach i przyszła mi do głowy taka wypowiedź Kasperczaka po meczu z Karabachem Magdą, gdy drużyna wracała, on powiedział jeszcze o Cupiale wtedy, że jak będzie tą drużynę tak budował, to nigdy nie wybuduje, bo już wiedział, że zostanie zaraz zwolniony, czy już był nawet zwolniony. I no ta klątwa chyba działa. No, zobaczymy jak długo. Już nie ma Cupiała, ale jednak nadal Wisły nie ma w pucharach.
Ja byłem na ostatnim meczu Wisły w pucharze ze Standardem Lierz i wtedy jak odpadli, to właśnie chyba do Piotrka Tymczaka albo do Bartka Karcza powiedziałem, że chyba ostatni raz w życiu jestem na meczu pucharowym Wisły. No.
A to twoja klątwa.
Także niewykluczone, że też jakoś tam w ten sposób za...
Mhm. To musisz, musisz to odwołać.
Tak, nie, no ja mimo wszystko w takie klątwy nie wierzę. I myślę, że w perspektywie 2-3 lat jednak Wisła do tych pucharów się załapie.
Mi też się tak wydaje, że gdzieś jednak został taki duch wielkiego zespołu, duch wielkich meczów. No, 15 lat mija od 2 meczów z Lazio Rzym w Pucharze UEFA, tak już, jeżeli już wspomnieliśmy o jakichś rocznicach.
Wtedy też było zimno.
Też było zimno. Wtedy był Roberto Mancini chodzący po murawie, sprawdzający kluczykami, jak to wygląda. No chciałoby się, żeby takie zespoły jak tamto Lazio przyjeżdżały jednak na Raymonta, przyjeżdżały do Krakowa.
No, tym bardziej teraz, gdy wreszcie jest taka podstawowa rzecz jak podgrzewana murawa, tak? Nie trzeba rozkładać namiotów i wielkich dmuchaw, żeby murawę doprowadzić do stanu używalności i przy okazji ją totalnie zniszczyć na najbliższe kilka miesięcy. Jest stadion, jest murawa podgrzewana, więc rzeczywiście fajnie by było tutaj gościć od czasu do czasu kogoś z Europy, no ale no, to najpierw no, krok po kroku, tak? No, trzeba postawić te kilka kroków jednak w piłce krajowej, żeby nie skończyły się ta przygoda z Europą na pierwszym meczu i to jeszcze w Azji na przykład.
Tak, zwłaszcza, że tak szczerze mówiąc, te puchary w wykonaniu polskich drużyn w ostatnich latach to nie jest jakaś właśnie taka przygoda jak mecze z Lazio czy z innymi wielkimi drużynami, tylko tak naprawdę to są mało atrakcyjne mecze w środku lata, które często kończą się kompromitacją i potem mają bardziej negatywne konsekwencje na postawę drużyny niż jakiś pożytek z tego wynika. Ale oczywiście no, bez dążenia do konfrontacji z Europą klub nie może egzystować, przynajmniej taki jak Wisła, tak sobie tam to kombinują i dobrze, że mają ambicje, bo ambicje trzeba mieć. Natomiast mówię, realnie w tym sezonie szanse na wywalczenie pucharów są niewielkie. Jak przy jakichś tam sprzyjających okolicznościach.
Carlito strzeli 20 goli i będzie.
Właśnie, no. Pierwszy raz chyba dzisiaj padło to nazwisko Carlitos, bo powoli pierwszy raz chyba od kiedy zaczął grać w Wiśle się zaczynają pojawiać takie trochę negatywne komentarze dotyczące jego gry.
Tak, ale musimy wziąć pod uwagę, jaka jest temperatura i że Carlitos jest Hiszpanem. No. Angulo też jest słabszy, tak. Też jest słabszy na wiosnę.
Było, że w uszy było zimno Carlitosowi, nacierał te uszy, jeszcze tam w trakcie meczu dostał w to ucho chyba od kogoś takie zmarznięte, no to też nic przyjemnego, ale ja pamiętam, że jesienią też były takie momenty, że się mówiło, że za długo jednak tą piłkę trzyma, że chciałby ograć sam wszystkich rywali.
No to zależy tak naprawdę od efektu, ta ocena, bo tak. Jeżeli wszystko wychodziło, to może faktycznie trzyma za długo, ale my coś z tego mamy, no to nie krytykujmy, ale w momencie, kiedy tych driblingów jest tyle samo, natomiast one są mniej udane, no to gdzieś te oceny są też negatywne, a tak jest na wiosnę niestety.
Ale ja bym z tą krytyką nie szedł za daleko, nawet może w ogóle dokładnie, bym nie odpalał jeszcze, bo to chyba zdecydowanie za wcześnie. Gdzieś widziałem na Twitterze, że ludzie dążą do tego, żeby go posadzić na ławce, co dla mnie jest jakimś totalnym absurdem. No to jest wciąż jednak piłkarz wyrastający ponad naszą ligę i nie wiem, czy to gdzieś wynika z jakiegoś jego rozkojarzenia, czy z tego mrozu, ta trochę słabsza gra w Gliwicach, ale trzeba na niego stawiać i mu wierzyć, bo do tej pory tak naprawdę nie pokazał takich namacalnych przykładów, że nie wiem, że myśli o transferze na przykład i że nie chce mu się już grać dla Wisły. Nic takiego ja u niego nie zauważyłem do tej pory.
Poza tym jakby nie patrzeć, Wisła na wiosnę strzeliła 4 bramki, i on miał jedną szczelił, przy jednej miał asystę i przy trzeciej to po jego podaniu z wolnego też tam, nie była to bezpośrednia asysta, no ale miał istotny współudział, także mimo wszystko, no jakby nie patrzeć procentowo dalej, ta ofensywa Wisły się na nim opiera i na tym, co on zrobi dobrego.
No tak, tylko pytanie, co będzie później, jak jednak ten transfer Carlitosa kiedyś dojdzie do skutku, bo no umówmy się, to nie jest piłkarz, który będzie do końca kariery grał w Krakowie.
No nie, no jest w Wiśle Denis Bałaniuk, jest Marko Kolar. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, na co ich stać, co oni mogą dać Wiśle. Pewnie będziemy się powoli przekonywać, bo wydaje mi się, że trener coraz... wydaje mi się, że siłą rzeczy będą dostawali coraz więcej szans. Nie wiem, kto z nich jest w tej chwili wyżej w tej klasyfikacji, bo wydawało się, że Marko teraz
Denis.
Wchodzi Denis Bałaniuk. No być może to wynika też od rywala. Natomiast oni obaj mają jakiś tam potencjał. Tak? Można liczyć na to, że w krótszym czy w dalszym wymiarze czasowym dadzą jakieś korzyści tej drużynie.
No właśnie, bo ty oglądałeś jednak te letnie sparingi najbardziej, myślę, dokładnie, bo z miejsca wydarzeń. No i Bałaniuk czy Kolar?
Oj, to też to na trudne. Wtedy jeszcze zimą więcej szans wydaje mi się, że dostawał Kolar. Miał fajny jeden mecz sparingowy i chyba on wtedy był rzeczywiście bliżej tego składu. Wydaje mi się, że on jest taki bardziej ruchliwy. Denis ma może więcej atutów fizycznych i być może z tego wynika właśnie różnica, to, że trener rotuje nimi w tej chwili.
Czy uważam, że jeszcze zastanawianie się nad tym, co po Carlitosie, to jest o tyle za wcześnie, że wiadomo, że on już nie odejdzie, będzie grał do czerwca. Jeśli w latem będzie transfer jego, to jestem w 100% przekonany, że Wisła wtedy sprowadzi jakiegoś napastnika w jego miejsce. Zresztą teraz też, gdyby Carlitos odszedł, dyrektor Hunko mówił, że mieli kandydata na jego miejsce. Nie wiem, czy to byłby tej klasy napastnik, co Carlitos, znaczy równie skuteczny, ale kandydat był przygotowany i myślę, że tam już trwają prace i jakieś rozeznanie jest i tu na pewno nie będzie tak, że odejdzie Carlitos i nikt w jego miejsce nie przyjdzie. Natomiast kto wypali, czy Kolar, czy Bałaniuk? Może żaden, a może obydwaj. No, to są takie prospekty. No. Myślę, że jeden z nich przynajmniej zostanie solidnym ligowym napastnikiem z tej dwójki.
Ja liczę, że zgodnie z zapowiedziami uda się latem ściągnąć kilku Polaków do Wisły, bo ten skład nie jest jakiś taki najbardziej zagraniczny w ekstraklasie, ale jednak fajnie by było i wiem, że klub działa mocno na tym polu. Być może już są nawet podpisane jakieś umowy, o których nie wiemy. Nie wiem, czy tak może być, ale wydaje mi się, że rzeczywiście latem dołączy kilku Polaków i mam nadzieję, że zostaniemy pozytywnie zaskoczeni.
No gdzieś wymiana pokoleniowa w Wiśle by się przydała, bo jednak ta średnia wieku na tle innych zespołów, no to jest jednak dosyć wysoka.
Znaczy Wisła ma takie jak gdyby dwie takie są, dwie grupy zawodników. Jedna właśnie taka, takich weteranów typu Brożek, Głowacki, Boguski,
Wasilewski,
przy czym to, co wspomniał już Mateusz, ja myślę, że to są już ostatnie miesiące w Wiśle Głowackiego, Brożka. Natomiast jest taka kolejna grupa zawodników, powiedzmy w okolicach 30, takich solidnych piłkarzy w optymalnym wieku piłkarskim. I jest ta grupa takich zawodników, którzy mogą wskoczyć, właśnie Wojtkowski, Halilowicz, Pałaniuk, Kolar, takich trochę młodszych, którzy są jak gdyby jakimś tam zabezpieczeniem. Natomiast ja myślę, że tu aż specjalnie tak na wiek nikt nie będzie patrzył, bo ta drużyna jeszcze nie jest, to nie jest drużyna emerytów, mimo że co by nie mówić, no Paweł Brożek, Arek Głowacki w tej chwili w niej nie grają. No, jedynym takim piłkarzem, o którym można powiedzieć, że jest bardzo zaawansowany wiekowo w jedenastce, to jest Wasilewski, w pewnym sensie Boguski, na którego już jest następca przyszykowany, także w lecie ktoś przyjdzie, nawet jeśli Boguski jeszcze zostanie, bo też nie wiadomo, czy zostanie na przyszły sezon.
No jemu też się kończy kontakt.
Także można powiedzieć, że ta wymiana pokoleniowa, ta Wisła, którą znaliśmy wcześniej, ona już się jakby dokonała, może nie tak z hukiem i spektakularnie, ale jak się popatrzy na ten skład, na skład Wisły, to ona się już w pewnym sensie dokonała.
No rzeczywiście, w przyszłym sezonie może być Wisła bez Broszka, bez Głowy, bez załóżmy Boguskiego, to będzie już wtedy zupełnie inna drużyna, nie?
Tak.
No i gdzieś ci ostatni bohaterowie, którzy pamiętają puchary, gdzieś się schowają. Nie namówię was, widzę, na wytypowanie meczu Wisła-Korona, na wytypowanie wyniku tego meczu, więc może namówię was na wytypowanie tego, czy Nikola Mitrović zagra z Koroną w pierwszym składzie, czy usiądzie na ławce.
Pewnie zagra. Wydaje mi się, że tutaj też nie ma co oczekiwać fajerwerków po tym meczu. Nie wiem, jak się prezentuje Murawa na Wiśle. Zazwyczaj jest dobra, ale w tych warunkach to może nawet z tym być różnie. Tak, pewnie zagra. No, czemu miałby nie zagrać? No, trener mu ufa, znają się bardzo dobrze. Być może trener czeka na niego, dlatego daje mu szansę gry. A tak jak wspomniałem, może on jest zadowolony z jego gry.
Ja też myślę, że nie będzie jakichś wielkich zmian w składzie, oprócz tego, co zostało wymuszone w defensywie. Natomiast tutaj wielkich zmian nie przewiduje i tak szczerze mówiąc za bardzo nie ma. No, można by było dać Tiborowi szansę od pierwszej minuty właśnie kosztem Mitrovicia, ale czy trener się na to zdecyduje? Nie wiem.
No, trener już pokazał, że on nie lubi, jak się mu zagląda do zeszytu z taktyką, nie?
Tak,
no generalnie. Także... No, ale to chyba żaden trener tego nie lubi.
Ja tak jeszcze w Hiszpanii gdzieś trenerowi na koniec zgrupowania podziękowałem za udaną współpracę. Trener rzucił, no, żeby taka udana była też po porażce, licząc na to, że ta krytyka chyba nie będzie zbyt mocna, ale to takie trochę niezrozumiałe dla mnie, no bo przecież my dziennikarze staramy się opisywać tak, jak jest, tak? No, nikt nie linczuje trenera, nawet jeżeli przegra mecz, ale widać, że ta drużyna dobrze funkcjonuje.
Nie, trener Carrillo na razie jest bardzo sympatycznym trenerem.
Znaczy, trener jest bardzo sympatycznym, to trzeba mu przyznać. Stara się być taki bardziej otwarty, natomiast szczerze mówiąc, jeśli chodzi o treści, które przekazuje w oficjalnych wypowiedziach, to jak to na jednym twicie Michał Trela napisał, że zasłużył na nagrodę imieniem Adama Nawałki, no bo po prostu tam nie ma nic. No, wszystko to są slogany, komunały i jeszcze bardziej niż u Kikora Mireza.
Mhm. No, u Kikora Mireza też mi zapadła taka myśl w głowie, jak został zapytany o jednego, jak ocenia jednego z zawodników, to odpowiedział, że on nie może ocenić jednego zawodnika, bo musiałby ocenić później wszystkich pozostałych, więc no, u trenera Carrillo teraz jest podobnie rzeczywiście. No, trudno wyciągnąć od niego coś, jakieś fajne mięso.
Tak.
Dziękuję wam za przybycie. Moimi gośćmi byli Mateusz Miga, Przegląd Sportowy.
Dziękuję, do widzenia.
I Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa.
Również dziękuję.
Za wspólnie spędzony czas dziękuję również Kamil Kania. Do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.